Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Za nami kolejny tydzień różnych wydarzeń. Doszło m.in. do spotkania w sprawie zawieszonego oddziału terenowego dla krwiodawców w szpitalu przy Lutyckiej.
Dlaczego się ludzi, którzy są przyzwyczajeni do danego miejsca, są zaopiekowani? Dlaczego im się to zawiera? Zamyka się rzeczy, które dobrze funkcjonują.
Krwiodawcy nie składają broni, walczą o miejsce zastępcze. Jest wstępna deklaracja dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
Zastawka serca wprowadzona przez pachę, taką innowacyjną metodę, lekarze zastosowali w poznańskim szpitalu.
Około 5-centymetrowe cięcie, przez które musimy wprowadzić wszystkie niezbędne narzędzia i wymienić zastawkę.
Co to oznacza dla pacjentów i kiedy będą kolejne tego typu operacje? O tym w pierwszej części magazynu.
W drugiej o zmianach w szczepieniach. Coraz więcej szczepień można wykonywać w aptekach.
Grypa, jak pneumokoki dla osób starszych, RSV, może półpasiec, błonica, tężec, krztusiec. Wydaje mi się, że choćby tych 5-6 najważniejszych, gdyby w aptekach realnie wykonywano je, to już by było dobrze.
A na koniec zaproszenie do Senior Café.
Senior Café jest wersją polską takiego popatrzenia na potrzebujących pacjentów, ale nie tylko pacjentów.
Także na osoby starsze, które mieszkają w swoich domach, jak i ich opiekunów. To wydarzenie za kilka dni w Poznaniu i o tym pod koniec naszego programu.
A już za chwilę o problemach grupy krwiodawców w Poznaniu.
Na zdrowie!
Najbliższy piątek, 12 września, to ostatnia szansa, by oddać krew w terenowej stacji krwiodawstwa w szpitalu przy ulicy Lutyckiej w Poznaniu. Potem w związku z rozbudową lecznicy na 15 miesięcy działalność stacji zostaje zawieszona.
Krwiodawcy uważają, że to za długo, obawiają się likwidacji tego oddziału i oczekują na powstanie miejsca tymczasowego w tej części Poznania. W tej sprawie zbierają podpisy pod petycją i szukają pomocy.
Na tą chwilę zebrano ponad 900 podpisów.
Mówi Radek Lamch, autor petycji w celu utrzymania stacji terenowej w szpitalu przy Lutyckiej i dodaje, petycję wysłano w wiele miejsc, ale na razie odzewu większego nie ma.
Przede wszystkim do Narodowego Centrum Krwi, do Urzędu Marszałkowskiego, do Grupy Wsparcia krwiodawstwa, czyli grupy sejmowej i jeszcze do kilku mniejszych, między innymi PCK też, które wspiera krwiodawstwo. No, póki co dostaliśmy tylko kilka odpowiedzi, więc na pewno jest to jakiś sygnał, ale z drugiej strony nie jest to też do końca satysfakcjonujące, no bo w tej sytuacji spodziewaliśmy się na pewno większego odzewu i zainteresowania.
Te odpowiedzi to są takie, wiemy, rozumiemy, ale nic nie możemy zrobić?
Coś w tym stylu. Mówi się o dawcach, oczywiście to jest honorowe krwiodawstwo, ale jednak tej krwi nie wyprodukujemy, więc to jest moim zdaniem ważna inicjatywa i jeśli powstała taka petycja, to znaczy, że ten oddział jest potrzebny i jest zapotrzebowanie na to konkretne dane miejsce, by ci dawcy przychodzili i, że tak powiem, tą swoją krwią ratowali życie innym.
Żona oddała 21 litrów, ja już 34 i prawie wszystkie litry oddaliśmy tam. Chcemy, żeby ten punkt nadal istniał. Oddajemy tam krew ze względu na sympatyczną obsługę. Z naszej strony jeszcze bardzo dobry dojazd.
Tam nie jesteśmy numerkiem, czy po prostu osobą anonimową. Przychodzimy i się czujemy jak w domu. Rodzina. I też już nastawiamy dzieci, że w przyszłości też byśmy chcieli właśnie, żeby ten punkt istniał, żeby te osoby tam pracowały i żebyśmy mogli kiedyś z naszymi pełnoletnimi dziećmi pójść tam i zmobilizować ich też do oddawania krwi.
Szpital przy Lutyckiej rozbudowuje się, z tego względu zawiesza działalność stacji. Krwiodawcy obawiają się, że to może oznaczać likwidację. Nie ma takich obaw, zapewnił ich na spotkaniu dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, Roman Klupieć.
Pozwolę sobie to zdementować. Nie ma likwidacji terenowego oddziału. Następuje jego zawieszenie na okres 15 miesięcy. W tym budynku, który jest budowany, mamy otrzymać nowe pomieszczenia na nasz terenowy oddział. Deklaracja z szpitala jest koniec 2026 roku. W żaden sposób nie była to inicjatywa Centrum Krwiodawstwa. To pismo otrzymaliśmy w lipcu.
Petycja powstała, bo chodzi nam przede wszystkim o zastępstwo, którego nie z winy szpitala, ale z winy dla nas, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, czyli pana dyrektora, nie można i nie próbujecie zorganizować oddziału stacjonarnego, czyli oddziału terenowego stacjonarnego. Wiemy, że są wolne pomieszczenia nieopodal szpitala, że wszystko przy chęciach byłoby, że tak powiem, do zrobienia.
Wtedy, kiedy się dowiedziano, że tej placówki nie ma być, tego miejsca, to chyba było dobre 2 miesiące temu. Nie mogę pojąć, dlaczego wtedy nie próbowano jakby znaleźć miejsca zastępczego.
Dyrekcja Regionalnego Centrum tłumaczy, że załatwienie miejsca tymczasowego to oznacza kilka miesięcy trwających procedur i formalności. Po drugie, nie zgadza się z argumentami, że na ulicy Marcelińskiej w centrum jest wieczny tłok, bo najczęściej najwięcej krwiodawców przychodzi w czwartki i poniedziałki, licząc na to, że potem uzyska dodatkowy dzień wolny od pracy.
A jak skończymy naszą dyskusję, to zapraszam Państwa na wycieczkę. Dzisiaj jesteśmy czynni do 18:00 i proszę zobaczyć, jakie jest obłożenie teraz rejestracji.
No teraz tak.
Nie ma nikogo.
No teraz.
No tak. Środa dzisiaj. Czwartek, no jesteśmy wszyscy zainteresowani oddaniem krwi. Wiem, że w czwartek jakby jest to specjalny dzień i oddajemy. Również jesteśmy czynni do 18:00. W sobotę jesteśmy czynni. W niedzielę jeździmy na ekipy wyjazdowe. Pobieramy krew, można powiedzieć, cały tydzień, od poniedziałku do niedzieli.
Ostatecznie dyrektor przystał na oczekiwania krwiodawców i zobowiązał się do poszukania miejsca na działalność oddziału terenowego zastępczego.
Tak, zobowiązałem się do tego, żeby poczynić starania o reaktywacji na te 15 miesięcy punktu poza szpitalem Lutycka. Rozpocznę poszukiwania w najbliższej okolicy. Będę rozmawiał z podmiotami publicznymi, które w tej okolicy się znajdują. Mam nadzieję, że efekt będzie pozytywny.
Dlaczego do tej pory nie starał się pan szukać tego miejsca?
Powiedzmy tak, 15 miesięcy nie jest to czas, który jest długi. Okres przygotowania nowego punktu jest okresem też zajmującym pewien okres czasu, czyli ten czas by nam się skrócił, powiedzmy, do tych 10 miesięcy. My ponosimy pełne koszty za wyposażenie pomieszczeń, przygotowanie pomieszczeń, za użytkowanie pomieszczeń, zużycie energii, mediów, wody, etc. To jest jakby też jeden z elementów, który dawał dużo do zastanowienia nad potrzebą reaktywacji w innym miejscu, aniżeli na Lutyckiej i powrót po tych 15 miesiącach. No ale nie chcę być przeciwny, bo nie o to chodzi w idei krwiodawstwa, natomiast zobaczymy, jakie będzie zainteresowanie.
Dlaczego się ludzi, którzy są przyzwyczajeni do danego miejsca, czy tak jak pani powiedziała, są zaopiekowani? Dlaczego im się to zawiera? Zamyka się rzeczy, które dobrze funkcjonują.
Dyrektor Regionalnego Centrum będzie rozpatrywał lokalizację w pobliżu szpitala przy ulicy Juraszów, czyli popularnie nazywanego szpitala Lutycka. Chodzi o Wielkopolskie Centrum Pediatrii przy ulicy Wrzoska i pobliski szpital MSWiA.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Przez 5-centymetrowe nacięcie w okolicy pachy wprowadzili zastawkę serca kardiochirurdzy z Miejskiego Szpitala imienia Strusia. Jako pierwsi w Wielkopolsce zastosowali tę innowacyjną metodę u 5 pacjentów. W październiku planują kolejne tego typu operacje.
Przy takich zabiegach chorzy nie muszą mieć przecinanego mostka, dzięki czemu szybciej mogą wyjść do domu po zabiegu i wrócić do aktywności. Mniejsze jest też ryzyko powikłań. U nas teraz rozmowa z lekarzami, którzy wykonali pierwsze zabiegi.
Ta metoda jest przeznaczona raczej dla chorych młodszych. Paweł Bugajski, doktor habilitowany, specjalista kardiochirurg, ordynator oddziału kardiochirurgii Szpitala Strusia w Poznaniu. Wada aortalna, która jest przedmiotem naszego leczenia, dotyka zarówno chorych młodych, doprawdy 20-paro i 30- i 40-letnich, jak i chorych bardzo, ale to bardzo zaawansowanych wiekowo. Tak więc w Szpitalu Strusia w oddziale kardiochirurgicznym mamy do dyspozycji metody pozwalające leczyć wszystkie te grupy pacjentów, bo TAVI, czyli metoda bez krążenia pozaustrojowego przez skórnego umieszczenia zastawki, jest przeznaczona dla chorych starszych, ale metoda pachowa, o której dzisiaj mówimy, a mianowicie małoinwazyjna metoda przy użyciu krążenia pozaustrojowego, ona jest przeznaczona dla chorych młodszych, u których sprawność fizyczna, zachowanie obręczy barkowej nienaruszonej, nieprzecięty mostek, mają znaczenie na przykład w uprawianiu sportów ekstremalnych, ulubionego hobby.
Pacjent przygotowywany do tego typu leczenia musi mieć poszerzoną diagnostykę o wykonanie tomografii komputerowej. Nazywam się Krzysztof Greberski, jestem kardiochirurgiem. Anatomia zastawki aortalnej ma kluczowy wpływ na podjęcie decyzji, czy ten pacjent się kwalifikuje do leczenia tą metodą małoinwazyjną.
Jak to wszystko wygląda?
Rozcinamy przestrzeń międzyżebrową w okolicy linii pachowej przedniej. Radosław Jarząbek, kardiochirurg. Około 5-centymetrowe cięcie, przez które musimy wprowadzić wszystkie niezbędne narzędzia i wymienić zastawkę. Operacja trwa około
4 godzin, może trwać dłużej. No na pewno jest to troszkę dłuższa operacja z uwagi na trudny dostęp techniczny, małą widoczność w porównaniu z taką klasyczną operacją z rozcięciem mostka.
Czas przebywania na oddziale się skraca, dlatego że nie mamy wszystkich tych problemów, które wynikają z przecięcia mostka. Mamy małą bliznę, rekonwalescencja jest dużo szybsza i nie ma ograniczeń.
Jak pacjenci słyszą, że panowie proponujecie trochę inną metodę, to jak reagują?
Myślę, że u większości pacjentów wywołuje to radość, że mogą być poddani procedurze nowoczesnej i ograniczającej szereg różnych powikłań. Natomiast z każdym pacjentem musimy porozmawiać, czego oczekuje. Zawsze ta decyzja należy ostateczna do pacjenta. Decydujemy, jaki rodzaj protezy zastawkowej, jaki dostęp chirurgiczny, jakie są zalety, jakie są ewentualne powikłania z tym związane. Także to wszystko jest rozmowa z pacjentem i wspólne ustalenie jakiejś ostatecznej decyzji.
Chcemy tą metodę wprowadzić do katalogu dotychczas używanych metod kardiochirurgicznych, no, których mamy co najmniej kilkanaście, jeśli chodzi o choroby serca. Najczęściej pacjent opuszcza oddział w 6-7 dobie po operacji. W przypadku tak małych cięć, to jest możliwa też 5 doba, zapotrzebowanie jest bardzo duże. Wada aortalna jest najczęściej operowaną chorobą serca w Polsce. W ten sposób możemy powiedzieć. Mamy listę oczekujących pacjentów, którzy będą poddawani diagnostyce i następnie operacji. To jest operacja raczej przeznaczona dla chorych, których operujemy w sposób planowy.
Jestem zadowolona z tego zabiegu, bo jest mało inwazyjny. Miałam cięcie boczne bez rozcięcia klatki piersiowej. Przed zabiegiem nawet nie myślałam o tym, co mnie czeka. Były dolegliwości i ja miałam takie jakby w sercu rozdarcia, tak czułam nieraz. No cieszę się, jestem zadowolona, robię postępy.
5 zabiegów wykonaliśmy w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Mamy już zaplanowaną kolejną sesję implantacji na początek października. Ta sesja będzie jeszcze ze wsparciem naszego przyjaciela z Gdańska. Natomiast już czujemy, że zrobiliśmy bardzo duży postęp i jesteśmy gotowi, żeby już samodzielnie, nawet bez wsparcia, tego typu zabiegi wykonywać.
A taka z rozcięciem mostka, ile operacja trwa, jeżeli ta trwa trochę dłużej?
2,5 godziny taka operacja z rozcięciem mostka.
Czyli tu prawie 2 razy dłużej.
To jest początek naszej drogi. Ośrodki doświadczone w wykonywaniu tego typu procedury skracają czas przeprowadzenia procedury i ona może trwać również porównywalny czas, może około 3 godzin. Więc ostatecznie to nie jest wydłużenie procedury, jeżeli już ośrodek osiągnie odpowiedni poziom doświadczenia.
W Polsce jest około 40 oddziałów kardiochirurgicznych i w dużej części z nich wprowadzane są metody małoinwazyjne. Więc nie możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj jakimś absolutnym topem i wyjątkiem, ale z drugiej strony na pewno plasujemy się w tej chwili w czołówce oddziałów, które wprowadzają nowe techniki. To wszystko się dzieje z dnia na dzień. To, co ja dzisiaj mówię, być może za tydzień będzie już trochę nieaktualne, bo ktoś wszczepił tą techniką coś u pacjenta, który pojawił się w jego oddziale. W kardiochirurgii postęp jest gigantyczny, szybki, to wszystko jest dynamiczne. My mamy na szczęście Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych, który jak żaden inny raport w Europie mówi nam o wynikach leczenia, o typach leczenia. Jest to dokument ministerialny, zupełnie wyjątkowy na tle całej Europy. Muszę powiedzieć, że fantastyczny dokument umożliwiający zachowanie jakości, a z drugiej strony postrzeganie wyników odległych własnego leczenia, bo oparty jest o system PESEL. Jeśli w systemie PESEL pacjent po naszej operacji znika, to mamy jasny dowód na to, że coś złego z nim się stało. Więc to jest prawdziwa weryfikacja. Kardiochirurdzy w Polsce mają możliwość prawdziwej weryfikacji wyników swojego leczenia.
Kiedy gna znów przed siebie w powodzi deszczu i łez, tylko tło w siódmym niebie sprawia, że wciąż tu jest czerwony smak.
Magazyn na zdrowie.
Wracamy do naszego magazynu teraz o zmianach w szczepieniach. Co dziesiąte szczepienie odbywa się już w aptece. Po zmianie przepisów może być ich jeszcze więcej.
Od 25 sierpnia farmaceuci mogą podawać dorosłym pacjentom w aptece w sumie 11 preparatów. Samo podanie jest darmowe. Jeśli nie przysługuje nam refundacja, zapłacimy tylko za szczepionkę. O rozszerzeniu listy szczepień w aptekach rozmawiam z profesorem Jackiem Wysockim z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii w Poznaniu.
Lekarze zastanawiali się nad tym, co zrobić, żeby zwiększyć wyszczepialność, bo jeżeli się spojrzy na takie najbardziej typowe szczepienie, jakim jest grypa, no to my mamy bardzo odbiegające od średniej europejskiej wskaźniki zaszczepienia populacji. Są niskie. To jest w granicach 4-5% ogólnej populacji. U seniorów dobiegamy tam do 12-15%. To są bardzo niskie w stosunku do innych krajów. No i się zastanawiano, co tu można zrobić. I z wielu źródeł, też takich naukowych, płyną takie wskazówki. No co zrobić, żeby zwiększyć stan zaszczepienia? I wszędzie się powtarza jeden czynnik – dostępność. To znaczy pacjent nie może mieć kłopotu z tym wykonaniem szczepienia. On powinien, kiedy będzie miał chwilę czasu, łatwo się zaszczepić. Skoncentrowanie szczepień, no zwłaszcza tych masowych, na przykład grypy, tylko w gabinetach lekarzy rodzinnych, powoduje, że ten dostęp nie jest taki łatwy. No dlaczego? Lekarze rodzinni mają przede wszystkim na głowie chorych, tak, których muszą załatwić. Więc niekiedy trzeba było się umawiać, czekać. No i stąd się ta idea wzięła. W Polsce w ogóle próbowaliśmy szczepienia w aptekach w okresie COVID-u. To był taki pierwszy moment, gdzie sprawdzono, że to można zrobić, że takie masowe szczepienie się w aptekach może odbywać. No i z tym wiążemy pewną nadzieję, zwłaszcza jeśli chodzi o te szczepienia masowe, na przykład grypa, chociaż w tej chwili te możliwości się poszerzają, bo wiele szczepień tam się pojawiło, ta lista jest długa, no to można wymienić, że szereg osób, na przykład starszych, może chcieć się zaszczepić przeciwko pneumokokom, RSV, czy przeciwko półpaścowi. Pod tym kątem apteki mają sens jako miejsce szczepienia.
Była też ta wydłużona droga z tą receptą, tak, że trzeba było wrócić do lekarza, to, kupić szczepionkę w aptece.
To było najgorsze już, tak, dlatego że żeby pacjent się zaszczepił, musiał wykonać jedną wizytę u lekarza, apteka, druga wizyta u lekarza. No, to nie są metody, które zachęcą ludzi do szczepienia. To tego jesteśmy pewni.
Czy jest w ogóle jakaś obawa, że szczepienie w aptece może nie do końca być bezpieczne?
My sobie zdajemy sprawę, że być może nie dla każdego to jest szczepienie. Kiedy jest największy problem? Problem jest wtedy, jeżeli są jakieś wskazania refundacyjne, że można dać receptę 50%, o ile ten chory ma przewlekłą chorobę taką inną, no farmaceuta tego nie wie. I na razie nie jest rozwiązana sprawa dostępu farmaceuty do tych danych medycznych pacjenta, więc tu jest kłopot. Tak samo na przykład, jeśli chodzi o ciężarny, to jest też taki bardzo spektakularny przykład. To może być ciężarna w widocznej ciąży, ale żeby uzyskać na przykład bezpłatne szczepienie przeciwko grypie, powinna mieć zaświadczenie od ginekologa, że jest w ciąży. Farmaceuta tego nie weryfikuje. Więc tu są jakieś takie problemy. Natomiast pod kątem bezpieczeństwa, no to pamiętajmy, że każdy pacjent jest w aptece też kwalifikowany do szczepienia. Czyli w taki czy inny sposób wypełnia pewną ankietę dotyczącą swojego stanu zdrowia, leków, które przyjmuje i tak dalej. I farmaceuta na podstawie tej ankiety podejmuje decyzję, czy widzi jakieś przeciwwskazania. Jeżeli są, to proszę do lekarza rodzinnego. Jeżeli są wątpliwości, no bo jakieś dziwne leki pacjent bierze czy coś, też do lekarza rodzinnego. Natomiast ten farmaceuta zaszczepi tylko tych pacjentów, co do których nie ma wątpliwości, on nie widzi przeciwwskazań. Też apteki są przygotowane na to, że na przykład się może reakcja alergiczna zdarzyć, tak? Mają i leki, mają sposoby postępowania przygotowane. Także pod tym kątem jest to bezpieczne. A w ogóle warto powiedzieć, że patrząc na cały rynek aptek w Polsce, to tych aptek, które się podejmują w ogóle szczepienia, to jest tak, według mojej wiedzy, około 10%. Więc wiele aptek do tego nie przystępuje. Jakie tu są przeszkody? Po pierwsze, personel. Szczepić może tylko magister farmacji, nie technik. Druga rzecz, no trzeba mieć warunki lokalowe na to, żeby wydzielić miejsce do szczepienia pacjenta, mieć jeszcze miejsce na lodówkę ze szczepionkami, mieć miejsce na odpady medyczne, tak? Nie każda apteka to przejdzie. Apteki, które są trochę słabsze kadrowo, nie mają tylu magistrów, nie mają miejsca, ten program nie wchodzą. Także de facto to takie większe apteki w ten program się zapisują, co widać nawet idąc przez miasto.
Pan profesor widzi jeszcze jakieś szczepienie, które by się przydało w tej dostępnej liście w aptece?
No ta lista jest bardzo długa. W tej
11 chwili. Pozycji jest.
11 tej... pozycji, także to jest dużo. Mnie się i tak wydaje, że to przede wszystkim będzie odgrywało rolę w takich szczepieniach właśnie jak grypa, jak pneumokoki dla osób starszych, RSV, może półpasiec, błonica tężec, krztusiec. Wydaje mi się, że choćby tych 5-6 najważniejszych, gdyby w aptekach realnie wykonywano je, to już by było dobrze.
Rozumiem, że o dzieciach się całkowicie tutaj nie myśli, tak?
W ogóle się nie myśli o tym. W czasie COVID-u chyba była zasada, że 16-latkowie mogli być szczepieni. W tej chwili jest zasada 18+, czyli musi być co najmniej 18 lat. Farmaceuci za dzieci się nie chcą brać. Tam jest zresztą bogatszy kalendarz szczepień, więcej interakcji. To chyba nie jest dobre miejsce.
Akcja profilaktyka.
W tym tygodniu w Poznaniu Senior Cafe. To dwudniowe spotkanie poświęcone potrzebie zmiany w opiece długoterminowej. Chodzi o wypracowanie odpowiednich standardów i wprowadzenie ich do systemu opieki nad starszymi ludźmi.
W pierwszym dniu mogą wziąć udział wszyscy chętni. Chodzi o to, by jak najwięcej osób zaangażowało się w to przedsięwzięcie, bo czasu zostało niewiele. Społeczeństwo się starzeje, a system wciąż nie domaga. I o tym nasz dzisiejszy gość.
Profesor Agnieszka Neumann-Podczeska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, dyrektorka Instytutu Senioralnego Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
Spotykamy się z okazji projektu Senior Cafe, optymalizacja opieki długoterminowej. Wyjaśnimy po kolei, o co chodzi.
Senior Cafe to jest oddolna inicjatywa dużych organizacji, które mają na celu poprawę jakości opieki długoterminowej w Polsce. To jest inicjatywa Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym, Związku Stowarzyszeń, inicjatywa Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, inicjatywa Polskiego Towarzystwa Opieki Farmaceutycznej. To jest inicjatywa oddolna, ale to jest taka kawa, która zmienia system. To jest taka inicjatywa, która ma nieść realną zmianę, tę zmianę wypracowaną wspólnie z samorządami. Inicjatywa Korzenie swoje ma w Kalifornii, narodziła się lata temu i była dedykowana osobom cierpiącym na chorobę Alzheimera i ich opiekunom po to, aby nieść realne wsparcie. Senior Cafe jest wersją polską takiego popatrzenia na potrzebujących pacjentów, ale nie tylko pacjentów, również osoby starsze, mieszkające we własnym środowisku, ale także tych, którzy mieszkają w instytucjach, ale nade wszystko również na ich opiekunów, po to, żeby nieść im realne wsparcie. Odpowiedź na pytania. Senior Cafe jest przestrzenią do wsparcia, do rozmów, do wypracowania rozwiązań, do wspierania opiekunów, samych osób starszych, ale także do rozmów z decydentami, do rozmów z dyrektorami placówek opieki długoterminowej.
Jeżeli chodzi o standardy opieki długoterminowej, gdzie są największe błędy, gdzie należy jak najszybciej teraz działać?
Pierwszym celem byłaby koordynacja opieki długoterminowej. Myślę, że to jest słowo klucz. To jest słowo, które pokazuje, że tę osobę starszą w systemie trzeba zaopiekować, trzeba skoordynować, wyznaczyć jej jasną ścieżkę w systemie. Dziś mamy taką sytuację, w której bardzo często nie wiadomo, co z osobą starszą, która nagle wymaga pomocy zrobić. Bardzo duża część obowiązków gdzieś dotychczas wykonywana przez rodzinę nie zawsze daje się dalej w ten sposób obsługiwać. Jest zmiana modelu rodziny. Często osoby starsze mieszkają niezależnie od rodzin. Chcą pozostać w środowisku domowym. Często nie bardzo są w stanie pozostać, bo wymagają wsparcia. Z drugiej strony kolejki do opieki długoterminowej, do zakładów opieki długoterminowej.
Jakie są ceny?
Są bardzo wysokie, z drugiej strony są bardzo wysokie ceny, a więc pozostaje obszar, w którym pacjent jest w systemie zgubiony, niezaopiekowany i często po prostu rodzina potrzebuje wiedzy, koordynacji tych działań i pokierowania pacjenta w systemie. Więc z całą pewnością inicjatywa ma wspierać decydentów w tych działaniach, które teraz są podejmowane, bo rzeczywiście optymalizacja opieki długoterminowej jest tym elementem poruszanym mocno. Ma przede wszystkim wypracowywać rozwiązania międzyresortowe, bo tylko tak całościowo możemy spojrzeć na człowieka, na tego starszego człowieka, który jest skomplikowany, skomplikowany i któremu trzeba zabezpieczyć nie tylko potrzeby stricte zdrowotne, ale także potrzeby społeczne. Zabezpieczyć również to, żeby on w domu miał zaopiekowanie w zakresie zakupów, porządku i być może wtedy jest w stanie samodzielnie w nim jak najdłużej przebywać, bo w ramach tych działań my promujemy absolutnie nowe standardy optymalizacji tej opieki długoterminowej w instytucjach, ale także promujemy deinstytucjonalizację rozumianą jako jak najdłuższe przebywanie pacjenta w środowisku domowym, bo wszyscy chcemy starzeć się we własnych domach.
Senior Cafe w Poznaniu to wydarzenie, które będzie odbywało się 11 i 12 września. Jak wygląda ten program? Bo to jest, od razu powiedzmy, skierowany do wszystkich, wstęp jest bezpłatny. Każdy tego pierwszego dnia może przyjść.
Absolutnie tak. Zapraszamy wszystkich. Wszyscy, którzy dziś są opiekunami osób starszych, albo jutro nimi będą, albo zainteresowani są w ogóle rozmową o tym, jak mądrze wspierać osoby starsze, ale również samych mieszkańców Poznania, samych starszych mieszkańców Poznania zapraszamy. Zapraszamy do wyjątkowego miejsca, bo to jest zespół dziennych domów pomocy społecznej. To są takie miejsca, które aktywizują w ciągu dnia, które wspierają taką mądrą deinstytucjonalizację, w ramach której po prostu człowiek jest zaopiekowany w ciągu dnia, wtedy, kiedy rodzina zajęta jest pracą. To jest klub Centrum na ulicy Konopnickiej. Tam wspólnie z panią dyrektor Marią Paradowską od lat prowadzimy działania mające na celu optymalizację podejścia do seniorów, a zatem wszystkich do klubu Centrum bardzo serdecznie zapraszamy. Będziemy chcieli oferować tam wsparcie ze strony licznego grona specjalistów, bo będą konsultacje i farmaceutyczne, i konsultacje lekarskie, i konsultacje dietetyczne, fizjoterapeutyczne, będą terapeuci zajęciowi, nie zabraknie programu artystycznego, nie zabraknie dobrych, wspierających rozmów przy kawie, ale także realnej odpowiedzi na pytania, na prawdziwe wyzwania i pytania, które seniorzy i ich opiekunowie sobie na co dzień zadają.
Senior Cafe to wydarzenie już 11 i 12 września. Będzie się odbywać na terenie zespołu dziennych domów pomocy w filii numer 1 w Poznaniu przy ulicy Marii Konopnickiej na Łazarzu. To wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.